Poranek Radia Tok FM.
Witam ponownie, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek Tok FM. 8 minut po 8 w tej chwili zaczynamy godzinę rola komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej. Dajcie mu wreszcie etat, będzie krócej naprawdę.
Nie ma już etatów. Jacku, ty tkwisz mentalnie w miodnej epoce, nie ma etat.
Staram się nie odrywać od przeszłości. No dobrze, przeszłość 100 dni to jest główny temat teraz. Nie dlatego, że tamte liczby są takie ważne, tylko że ważny jest proces, czy ta władza buduje swoją pozycję, autorytet demokracji, apetyt na praworządność, kulturę polityczną. Czy jej się to udaje, czy jej się nie udaje, to chyba jest kluczowe pytanie, bo reszta to są didaskalia, prawda? Szczegóły, różne drobne sukcesy w tamtą. Jak wam się wydaje, Agnieszka Wiśniewska?
No ta władza właśnie stanęła przed takim wyzwaniem, że żeby zbudować apetyt na demokrację, praworządność, no to trzeba sprawdzić, co nie działało, czemu nie działało i potem zbudować tak, żeby było widać, że to jest dobrze, sensownie przemyślane, bo jak widzieliśmy, kiedy zaczęły się zmiany w mediach publicznych, no to było dużo zastrzeżeń. To jest tak i tak to będzie wyglądać teraz, tak będą te zmiany przebiegać. Możliwe, że to była jedyna możliwość. Znaczy rzeczywiście to po prostu trzeba było odciąć i stawiać na nowo w bólach, trudach i znoju. Nie wiem, kto z was był w TVP Info, które nadaje teraz z Woronicza, tam w jakimś zastępczym studio. Siedzimy w takim małym korytarzyku. No wszystko to wygląda rzeczywiście jak takie, jak trochę partyzantka i pospolite ruszenie. Ale no tak na pewno to nie może trwać. Znaczy to i media publiczne będą musiały być wymyślone jakoś na nowo i jakoś lepiej. I trochę tak jest chyba ze wszystkimi sprawami. To znaczy, że na szybko to można by zrobić tak, że ludzie niekoniecznie się wtedy przekonają do tej nowej demokracji i praworządności. Czy że mogą mieć zastrzeżenia. I chyba w tym tkwi, mam wrażenie, taki główny problem i wyzwanie,
że nie widać tego na długo.
Że nie widać tego od razu. Dlatego, że jak się chce od razu, to od razu to robił poprzedni rząd. Od razu to była ustawa w jedną noc przeprowadzona, od razu to było to tam, nie wiem, to kupimy od tam handlarza bronią respirator i maseczkę, no nie? I jak to się kończyło,
to widzieliśmy. Zapłacimy handlarzowi bronią za respirator
a co
i nie będziemy go szukali.
A co przywiezie, to jeszcze nie wiadomo.
Handlarz bronią występuje w maseczce.
Więc
do tej pory nie można ustalić, co to naprawdę
było. Więc trochę tak jest, że jak się chce tak naprawdę na szybko, no to nie za końca to się udaje. I wydaje mi się, że tutaj jakby, że przed tym wyzwaniem tak naprawdę stanął rząd Donalda Tuska.
Znaczy, że nie widzimy tego drugiego etapu.
No to a ja odbiję problem. Się tutaj od tego, co mówi Agnieszka i powiem, że ja właśnie dostrzegam Roman kolosalne Mielski. Zmiany, które chyba są też widoczne dla obywateli w obyczajach politycznych. Począwszy od języka, po to, jak się proceduje na przykład ustawy dzisiaj zgłaszane w Sejmie. Inna sprawa, czy niektóre powinny być szybciej, niektóre wolniej, czy są lepsze, czy gorsze.
Ale pomysł, żeby konsultować też poselskie ustawy.
To właśnie.
To jest naprawdę rewolucja,
znaczy, dla mnie
w Polsce.
Po 8 latach obrażania, dyskredytowania, określania dużej części obywatelek i obywateli, a także również mediów jako zaprzańców, zdrajców i tak dalej.
Drugi sort.
Tak, drugi
partia
sort.
Partia niemiecka.
Dokładnie. To jest niebywała zmiana języka, prawda, politycznego. I nawet jeśli patrzę na Sejm, do którego mam duże ciągle zastrzeżenie, jeśli chodzi o poziom debaty politycznej, to jednak pod 15 października jest to kolosalna zmiana. Znaczy nie ma już wejść bez żadnego trybu, prawda, i mówienia o zdradzieckich mordach. I tak dalej. I to jest jak gdyby dla... I myślę, że dla dużej części społeczeństwa to jest bardzo ważne. Teraz druga rzecz taka, o której mówimy już w realnych działaniach. Bo tutaj Agnieszka nawiązała...
Wiesz, jak wspomniałeś o tych komisjach, to nie mogę nie przywołać Henryka Sawki, nieocenianego bryła przypominająca prezesa dookoła, za innymi stołami bryły przypominające parlamentarzystów i bryła przypominająca prezesa odbiera telefon najwyraźniej i mówi: zadzwoń później, właśnie przesłuchuję komisję.
Coś no. jest z tym. Więc oczywiście niektóre rzeczy nie wychodzą lepiej, niektóre gorzej. To jest na inną... Ten, chociaż oczywiście zgadzamy się, że te 100 dni to jest zabawa, prawda? Ja obliczyłem, że rządy PiS trwały tam prawie 2900 dni. Nie? Trochę odgruzowywania jest, jeśli ktoś rządził w taki sposób, jak PiS 2900 dni.
No tak, to trzeba powiedzieć, że sami politycy narzucili to, prawda? 100
oczywiście.
Konkretów na 100 dni. No to
jasne,
teraz 100 dni
tak,
i ja...
Tylko pamiętajmy, że te 100 konkretów to były konkrety Koalicji Obywatelskiej, później była jeszcze tak. umowa koalicyjna. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo tutaj mówimy, że są spory, oj tam kłócą się o tą aborcję. No właśnie o to chodzi w demokracji. Jak mieliśmy przez te 8 lat, przychodził Kaczyński i mówi zamknąć tam, nie powiem co, prawda, i jedziemy z tym, prawda. Tam trochę Ziobro się posprztykał z Morawieckim, ale właśnie nie w sprawach fundamentalnych, tak, bo oni nawet jak dyskutowali o Unii Europejskiej, to nawzajem też się obrażali, bo ty jesteś zdrajcą. Nie, ja nie jestem zdrajcą, to chyba ty jesteś zdrajcą.
No różnica moim zdaniem polega na tym, że jak się Ziobro popsztykał z Morawieckim, to wszyscy czekali, aż prezes rozstrzygnie spór.
Tak.
A dziś czekamy, aż wyborcy rozstrzygną spór. I to jest, tak. mi się wydaje, sukces tych dni właśnie, Kostek?
No tutaj chyba chodzi o to, że po raz pierwszy od 8 lat polityka dokonuje się jawnie. Z jednej strony mamy te ogromne trudności z odbudowywaniem państwa prawa bez naruszania zasad państwa prawa, o których mówiła Agnieszka. Tyle tylko, że takiej trudności w ogóle nie dałoby się sformułować przez poprzednie 8 lat, bo myśmy dostawali produkt końcowy, który się często do niczego nie nadawał, ale to, jak on został wytworzony i jak można by go robić inaczej, w ogóle nie było przedmiotem debaty. Teraz się wszystko dzieje publicznie. Czasem jest to żenujące, czasem jest to zabawne, czasem jest to oburzające, ale wszyscy w tym uczestniczymy. Podobnie jest w sporach rządowych. No, pod koniec rządów PiS-u dochodziło do interpretacji decyzji politycznych na poziomie kremlinologicznym. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka dyscyplina, gdzie się wnosiło...
Trochę do dzisiaj nawet
jest. A jakże, no,
wnosiło się o zmianach w polityce Kremla z kolejności, w jakiej dygnitarze stawali na mauzoleum Lenina.
No, tak? nie tylko.
No, nie tylko, ale tak. to była ta metodologia. I podobnie wnosiło się z tego, kto przybył, kto nie przybył, kto komu co uścisnął. A teraz polityka dokonuje się w pewnym stopniu przy osłoniętej kurtynie. Ona nie może być nigdy w pełni jawna. Ale ten poziom jawności, myślę, ma fundamentalne znaczenie z dwóch powodów.
I wyłoży te powody Kostek kiedy?
Ty się w końcu wyłożysz kiedyś na tym.
Kostek, powiedz państwu, kiedy powiesz resztę.
No kiedy mi Jacek dopuści do mikrofonu.
Poranek Radia TOK FM.
Witam, ponownie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 24,5 minuty po 8 wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gebert, który teraz...
Który teraz?
Powie prawdę.
Nie, w tym programie, no zwariowałeś, Jacku, no. To po co się tyle szkolimy, żebyś potem mówił, że teraz się wszystko zmieniło? Nie, chciałbym tylko dokończyć to, co od czego zacząłem, że skutki tej nieoczekiwanej jawności są podwójne. Po pierwsze, wszyscy widzimy, przynajmniej częściowo, jak się dokonuje proces demokratyczny. I to jest, myślę, fundamentalnie ważne, tak jak jest...
To jest proces zarządzania różnicą.
Tak jest. I trzeba widzieć te różnice, widzieć, jak to się uciera, widzieć, jakie czynniki wchodzą w grę, jak wielką rolę odgrywają czynniki pozamerytoryczne. Czyli na przykład to, że ktoś jest, no jakby to powiedzieć, bardziej kompetentny od kogoś innego. I to...
Znaczy, to jest niemerytoryczne?
No, jeżeli chodzi o sam proces stanowienia prawa, wydawałoby się, że nie. Otóż tak, to jest strasznie ważne. No, to Einstein kiedyś powiedział, że tylko dwie rzeczy nieskończone, wszechświat i ludzka głupota, a co do wszechświata nie jestem pewien, tak? To, myślę, uczy takiej pewnej pokory w myśleniu. To znaczy, że polityka to nie polega na tym, że tam siedzą jacyś magicy i wyciągają dla nas kolejne króliczki z cylindra, tylko, że to jest taka, no, ciężka robota dłubania w tym, co możliwe. To myślę, że bez tej świadomości nie ma świadomości demokratycznej. A po drugie, to jest nieustająca kontrola nad działaniami rządzących. Co jest, znowu, demokracji nie ma tak, żeby można było się dogadywać za spuszczoną kurtyną, za zamkniętymi drzwiami. Inni, że można tak się dogadać, ale to musi być do obrony publicznej. I w ten sposób jawność edukuje obywateli, żeby zrozumieli, że tak naprawdę możliwe jest dużo mniej, niż się wydaje, że jest możliwe. Czyli ten nieszczęsny imposybilizm, na który narzekał Kaczyński, ale którego nie da się rozwiązać mocą łupania pięścią w stół. Zaś dla rządzących to jest informacja, że my wiemy, no, nie czarujcie. My wiemy, my widzimy. I będziemy was z tego rozliczali. To są dwie zupełnie fundamentalne rzeczy dla demokracji.
Czy będziemy rozliczali? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo przy takiej polaryzacji właściwie każda władza może być niemal pewna, że cokolwiek zrobi, to jej strona będzie polaryzacji będzie jej broniła, a druga strona będzie atakowała, czy to będzie dobre,
to
czy niedobre.
To jest bardzo zdrowe dla władzy.
No ale tutaj to było ciekawe też w twojej też porannej rozmowie, jak rozmawialiście o, na przykład, nie wiem, raportach NIK-u i tym, że raport NIK-u ma się skupić na tym, nie tylko na tam rozliczeniu, ale na przykład rekomendacjach, które by w przyszłości nie doprowadziły do tego, że taki syf powstał. I jedna rzecz to jest kwestia rozliczenia, czyli Adel, druga rzecz to jest kwestia zastanowienia się i wyciągnięcia takich wniosków, żeby już nie było takiej możliwości, że nie wiem, że te decyzje są podejmowane po prostu ustnie, nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny, na przykład to czym dzisiaj zajmuje się, powiedzmy, komisja do spraw wyborów kopertowych. Z jednej strony będzie dociekać, dobra, no to kto jaką decyzję podjął, już jak działa ta komisja, na razie zostawmy, bo to jak to co mówisz, że jak ludzie widzą to transparentnie, jak wygląda ten proces polityczny, to niestety niektóre z tych komisji, niektóre z przesłuchań tych komisji mogą sprawić, że no trochę
wrażenie wątpisz. Żałosne. Tak.
Wrażenie dosyć żałosne. Ale jedna rzecz właśnie, do sprawdzenie i jakieś takie dociekanie. Dobra, no to kto podjął tę decyzję? Czy on miał kompetencje? Czy mógł to zrobić? Czy nie mógł? Znaczy jak ktoś podejmował decyzję, a ktoś dostawał zadanie, to czy miał narzędzia, żeby je zrealizować? Czy to był PiS? I tak dalej. I co zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Bo w przyszłości, w takim, wiesz, trochę idealnym świecie, ale pewnie o to chodzi, żeby do niego dążyć, nie będzie tak, że zmienia się władza, zaczyna się rozliczenie. Zmienia się władza, będzie rozliczenie. I tak wiesz, w koło
macie. Boję się, że właśnie wpadliśmy w trans.
I myk polega na tym, żeby zrobić tak, żeby potem było coraz mniej takich sytuacji, z których można kogoś rozliczać, ponieważ będzie tyle zastosowanych zabezpieczeń, że nie będzie tak łatwo robić po prostu takich przekrętów, jakie robiła poprzednia władza.
To jest zupełnie fundamentalne, co powiedziała Agnieszka, bo do czego nas przyzwyczaiło ostatnich 8 lat, jest to, że decyduje Kaczyński. Że nic innego nie jest ważne.
Tak?
No, chyba, że się jest Kaczyńskim, to wtedy odpowiada Kamiński, bo on mi powiedział, tak? Ale nie istniał taki pomysł, że no, szczeble niżej naczelnika za cokolwiek odpowiadają. Otóż jednym ze sposobów na to, żeby nie było zakumulowanych rozliczeń i wielkiej dintory co 4 lata, jest właśnie to, że rozliczenia są na bieżące.
Widzimy,
widzimy, kto za co odpowiada. I to jest absolutnie fundamentalne, bardzo słusznie na to zwróciłaś uwagę.
Znaczy, to może być bardzo nudne, oczywiście.
Tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz, bo ty mówisz o tym, że boisz się właśnie takiej, no mówiąc wprost, politycznej zemsty po przegranych
spirali
wyborach.
Spirali rozliczeń, tak, bo to można zdewastować każde państwo.
Można.
Po prostu.
Tylko, że po pierwsze te 8 ostatnich lat było czymś niebywałym, jeśli chodzi o standardy, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że tutaj mówimy teraz o tej transparentności, którą sobie naprawdę cenimy, o tym, że jest kontrola obywatelska, izb parlamentarna, chociaż procesu legislacyjnego są konsultacje społeczne i tak dalej. Ale przede wszystkim, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość przez 8 poprzednich lat? Ono kompletnie wyłączyło bezpieczniki, które w normalnej demokracji istnieją. Jak na przykład kontrola ze strony chociażby mediów. Bo tu możesz ujawnić największą aferę, a Kaczyński mówi, nie ma tej afery. I koniec.
Aferka najwyżej.
Aferka właściwie kapiszon, bo tak właśnie kapiszon, wszystkie nasze teksty, te najbardziej głośne, śledcze, na przykład określają bracia. Tak, no, i 10 pozwów od razu, prawda? Dokładnie. Więc to jest kontrola ze strony nie wiem, organów wymiaru sprawiedliwości kompletnie nie istniał, ponieważ też Ziobro z Kaczyńskim decydowali, to śledztwo może być, a tego nie być. A jak nam się raz podoba, na przykład poseł Czartoryski, a raz nam się nie podoba, to albo mówimy, że trzeba go z CBA, mówię, że jak się mówi kolokwialnie, na chatę o 6 rano, albo później Kaczyński wychodzi i mówi, nie, to są na pewno przesadzone zarzuty, pan Czartoryski jest czysty. To mówię w kontekście tej afery związanej z budową elektrowni w Ostrołęce. Bardzo głośna sprawa, kiedy pan Czartoryski opuścił PiS, to się okazało, że ma jakieś problemy z CBA, jak posłanek był potrzebny PiS-owi, to się okazało, że już niespecjalnie.
No tak, z Banasiem tak podobnie przecież.
Dokładnie,
to
więc jedno raz, można było...
Nasz niewinny.
Tak, wychodzi po prostu Kaczyński publicznie, tak. Mówi, jego nie ruszajcie, taki jest sygnał, tak? Znaczy, to jest ileś elementów, które dramatycznie wpływały na jakość funkcjonowania państwa
jak
polskiego.
Będzie teraz jeszcze, prawda?
Oczywiście, że
bo to
tak.
Jest teraz właściwie główny nasz problem, przecież nie polega, oczywiście ja jestem za rozliczeniami, za karaniem, nawet bym powiedział, że jestem dość radykalny tutaj.
Bo też jest...
Ale z drugiej strony, jeżeli poświęcimy temu zbyt wiele energii i zabraknie nam energii na co innego, to będzie źle. Mam wrażenie, że teraz, przez te 100 dni, narastająca fala rozliczeń zajmuje dużo miejsca w przestrzeni publicznej, a przynosi niewiele, ponieważ jest robiona nieprofesjonalnie.
A ja chciałbym zapolemizować w ten sposób, że te rozliczenia są najbardziej widoczne, bo mamy spektakle pod tytułem Komisje Sejmowe. One są publiczne. Wiele procesów dotyczących zmiany funkcjonowania państwa nie odbywa się przy publicznej, odsłoniętej kurtynie, bo nawet te zmiany w prokuraturze to się odbywa za zamkniętymi drzwiami na przykład, prawda? Ile czyszczenie, w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, ale tak, wymiaru sprawiedliwości, chociażby zmiany w spółkach Skarbu Państwa, ileś rzeczy się dzieje, legislacyjne rzeczy się dzieją, również bardzo wiele już jest ustaw, chociaż nie tych najgłośniejszych, o których się mówi, jak na przykład aborcja, czy jakieś inne, prawda, więc tych ileś jest procesowanych. Jest spór też polityczny, na przykład wczoraj dla mnie to było bardzo ciekawe, bo rozumiem też los rodziców, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, ale to było publiczne, wyjechał wiceminister, rozmawiamy, jest spór, nawet własny obóz polityczny atakuje koalicję rządzącą, dlatego że uważa, że trzeba przyspieszyć. To jest coś normalnego, prawda? Ten spór jest toczony. I to jest największy ten. I oczywiście będziemy patrzeć tej władzy na ręce, jak każdej władzy, bo od tego są niezależne media, i wytykać złe rzeczy. I nie wyobrażam sobie, żeby efekt był taki sam, jak podczas tych ostatnich 8 lat, kiedy, jak mówię, tam był kompletny nihilizm państwa, wyniszczający wszystkie procedury i bezpieczniki demokratyczne.
Muszę powiedzieć, że dla mnie takich sygnałów niepokojących jednak jest sporo. No. Prace domowe na przykład, tak? Milczenie mediów w sprawie absurdalności.
Ale poczekaj, czy ty to nie czytasz Gazety Wyborczej?
No nie, czytam.
No właśnie,
W sprawie absurdalności.
Dlatego mówię o milczeniu mediów.
Okej. Okay. No nie, o tym mieliśmy mnóstwo artykułów, tak. Bardzo krytycznych również, tak?
Doceniam.
No i bo trochę jak PiS działasz, a że nie rozmawiamy o tym. No.
Nie ubliżać o poranku. Bardzo cię proszę, żebyś dotrzymał tej zasady.
Ale spisiałeś tak troszkę w tym momencie. No.
Nie, no oczywiście, no wiesz, no, z kim kto przestaje, takim się staje w końcu.
To o nas?
Ale czy z tymi pracami domowymi to nie jest też ten case? Jakby z czym masz problem? Z tym, że to bardzo szybko ktoś wyszedł i powiedział, nie będzie prac domowych.
Z tym, że ministra wyszła. Ale mi to nie chodzi teraz o osobę, tylko o urząd, prawda? Że minister wyszedł, powiedział, zlikwidujemy prace domowe i następnego dnia już wiedzieliśmy, że myślał o tym około 3 minut, krócej niż występował, tak?
I z nikim nie konsultował.
I z nikim nie rozmawiał, tak?
I to jest
katastrofa, bo to jest to samo, co robił PiS właśnie, prawda? Ktoś sobie ubzdurał.
I to jest właśnie to, co ci... takie oczekiwanie, no że... zmieniła się władza, no to teraz cyk, będziemy mieć jakieś nowe pomysły i tak dalej. Okazało się, że jak się pojawiają już na dzisiaj te nowe pomysły, to one są kontrowersyjne, trudne, nie wszyscy rozumieją. Ale mi się wydaje, że one są też niezakomunikowane albo niewygadane. Jakby. Mogłoby być tak, że będzie taki proces przegadania i zastanowienia się nad sensem tych prac domowych, jakich prac domowych i tak dalej, i że na koniec można powiedzieć w zasadzie to samo, ale ten proces jak będzie inny.
Agnieszka,
to będzie inna dyskusja.
No, ale nie wiem, bo... każdym ze 100 polskich uniwersytetów, czy 3000 polskich uniwersytetów, bo ich rosną szybciej
jest
niż
jakiś
żywy,
ekspert od prac domowych.
Są pedagodzy, oni prowadzą badania, oni wiedzą, jaką rolę robią i tak dalej. To, że w ogóle nawet ten rząd nie próbuje jakoś włączyć ludzi, którzy mają pojęcie, to jest niepokojące dla mnie w najwyższym stopniu.
Znaczy, masz rację, że było podobnie jak zapisu, czyli jakiś polityk pomyślał i chlapnął, tak?
Gdzieś wpisał w jakiś stok konkretów.
Ale różnica polega na tym, że kiedy za czasów PiS, jak polityk coś chlapnął, no to władza stawała murem za nim, bo przecież nie może być tak, że my się mylimy.
Zwłaszcza tak, jeżeli tutaj miał kota, prawda? Tak. Bo to...
O, to nie, to już w ogóle. No. Natomiast tutaj można mieć kota przez 3 minuty, ale nie dłużej. Ponieważ i wolne media, i inni koledzy z koalicji, już o opozycji nie mówię, rzucą się na tym jak hiena na świeżą padlinę i to sprawia, że to wymusza jednak pewne myślenie.
Jeżeli się uda zablokować ten głupi pomysł w jego takim prostym wydaniu, prawda? No to będzie wielki sukces demokracji.
Ja się przyłączam do Koska. Tu zmiana jest jednak też fundamentalna, bo oczywiście ta decyzja była nieprzemyślana, ale zaraz jest krytyka, są opinie z ekspertów, jest dyskusja w samej, ostra debata w samej koalicji, gdzie mówią, nie, to pani ministra się pomyliła, trzeba to zrobić inaczej, przecież raz przemyśli i tak dalej. I wtedy pani ministra mówi, okej, to było przedwczesne. I teraz wyobrażam sobie w tej samej postaci, kiedy wychodzi pan minister Przemysław Czarnek, który najpierw mówi, że nie ma,
przepraszam,
a później...
Przepraszam bardzo, no. To nie jest horror, to jest program publicystyczny.
Poranek Radia TOK FM.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek TOK FM, 43,5 minuty po 8. W tej chwili wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Roman Emilski i Konstanty Gebert. Obiecaliśmy bez Czarnka, ale bo rzeczywiście mówimy...
Czyli nie tęsknimy.
Znaczy ja nie, to każdy, tak to jest bardzo taki intymny, ale ja nie, to mogę powiedzieć. Znaczy, bo mi się wydaje, że problem polega na tym. Tamta władza była tak straszna, że nie mieściła się na skali. Bardzo wieloma względami. Nawet jeżeli zrobiła coś dobrego, ja nie wiem, 500+, na przykład, to w takim sosie to było, że nie dawało się nawet na tuszankę. A teraz mamy rząd, który ma szansę przywrócić największe standardy, ale w warunkach kultury politycznej i oczekiwań jednak zdeformowanych przez tamte lata, prawda? I to jest bardzo trudne. Czy można dziś wymagać od tego rządu, żeby postępował w sposób idealny w świecie tak bardzo okaleczonym? Mówiąc językiem Zagajewskiego. Można, czy nie można? Czy mamy mówić lepsi od Czarnka, czy mamy mówić gorsi od, tam, nie wiem,
nie, powinni, znaczy nie, znaczy ja uważam, że oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby te standardy były po prostu jak najbardziej wyśrubowane. Czy da się we wszystkich dziedzinach tak zrobić? Nie da się. Poza tym, no jeśli patrzymy na to na przykład, co się stało z mediami publicznymi. Widać było, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba to przeciąć. Bo to nie ma nic wspólnego z mediami. Po prostu. Gdyby to było, chodziło tylko o niskie standardy po prostu dziennikarskie, które tam były, prawda, mieliśmy zastrzeżenia do warsztatów, jakieś tam błędy. Nie. To była z definicji zaprogramowana maszyna propagandy i nienawiści. To jest najgorsze, bo tam były kampanie nienawiści. To nie tylko propagandy, ale kampanie nienawiści. Naprawdę nagonki i oczywiście, czy można było to tolerować? Nie można było. Czy wtedy trzeba zastosować, wiem, zamierzchłe czasy użyję słowa, falandyzację prawa? Kiedyś był taki prawnik Lech Falandysz.
Wybitny.
W ogóle w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Tak. I tak on właśnie znajdował różne kruczki prawne, tak to ujmę, żeby pewne działania uzasadniać. Trzeba by to było zrobić. Inna sprawa...
I co dalej jest pytanie?
No,
i to jest po tych 100 dniach,
tak.
to
I
są
tutaj chciałbym, żeby jednak są bardzo trudne jeszcze momenty. Ja mam na przykład pewne zastrzeżenia do tego wniosku o Trybunał na przykład stanu nawet dla Adama Glapińskiego, chociaż go uważam za oczywiście fatalnego, spolityzowanego klakiera władzy, a nie szefa Banku Centralnego. Oczywiście. Prawda? I tego typu rzeczy będziemy widzieć jeszcze, ten, bo odgruzowanie po tych 8 latach, odgruzowanie naszej Polski, no, jest bardzo trudne.
Jacku, ty pytasz o to, czy mamy ten rząd oceniać według poprzeczki zawieszonej niziutko poniżej poziomu morza przez poprzedni rząd, czy według jakiejś obiektywnej poprzeczki.
Tego idealnego stosowania.
Tak. To w Talmudzie jest debata, jak rozumieć to zdanie, że Noe był sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Czy to znaczy, że Noe był wzorem sprawiedliwości w ogóle?
Czy, jak na
czy to znaczy, że jak no to straszne pokolenie, to on i tak był przyzwoity, ale no normalnie to nie był to ktoś, z kim by się chciało pokazać na ulicy. I ono, o tym to jest wielki spór. Tymczasem jest kompletnie nieważne. Ważne jest tylko jedno. Czy Noe potrafi zbudować arkę? Potrafił. To, czy on był sprawiedliwy w swoim pokoleniu na wysokiej poprzeczce, czy na niskiej poprzeczce, jest tutaj całkowicie bez znaczenia.
Czyli to chodzi o Arkę Tuska.
Chodzi o Arkę Tuska, no.
No więc, kontynuując tutaj kwestię budowy i
jesteś
Arki...
kim tam?
Ja to patrzę z boku
żyrafą.
I... ja mogę być żyrafa, no. Na każdym to ty nie żyraf, tak?
W filmie Zawód Szpieg pada taka fraza, kiedy Noe zbudował Arkę? Przed deszczem. Przed deszczem.
No tak, my budujemy w deszcz, tak.
I to jest...
My właśnie chyba po deszcz już budujemy.
Ale chodzi o to,
to jest
to,
optymistyczne.
Żeby...
Tusk mówi, że chodzi jesteśmy to... przed deszczem.
Tak. Chodzi o to, żeby... że deszcz może się zbliżać i teraz jak budujesz, jak odbudowujesz system, jak odbudowujesz zaufanie do państwa, jak też przygotowujesz się... Jesteśmy jednak w takiej sytuacji, że za granicą toczy się wojna, to jest sytuacja ogromnego zagrożenia. No i pytanie, czy my, czy to jest... Czy my zdążymy tą markę przed tym deszczem zbudować? To jest wyzwanie.
No i no tutaj puszczasz Kaczmarskiego. Budujcie arkę przed potopem.
No tak, ale jesteśmy w trakcie potopu już. Tak, już widać, że mówimy o potopie autorytarnego populizmu, który może mieć militarystyczny wydźwięk jak w Rosji, może mieć anarchistyczny jak w Niemczech, no i tak dalej, i tak dalej. Ale mi się wydaje, że jesteśmy w trakcie, to budowanie Arki jest niezwykle trudne. I mam wrażenie, że mamy dylemat teraz. Czy budować solidną Arkę?
Czy tratwę?
Czy tratwę, byle się unieść teraz na wodzie?
Nie, to jest bardzo to jest oczywiste, że celem jest budowa potężnej Arki, która oprze się wielu sztormom.
Nie, celem jest świat, w którym Arka nie jest potrzebna. Pytanie, czy do tego świata dopłyniemy na tratwie, czy też ona utonie przed,
tylko,
czy też, jeżeli będziemy budowali bardzo dobrą Arkę, nie zdążymy jej zbudować.
Chciałbym wytłumaczyć, dlaczego taką Arkę, bo powiedziałem Arkę, która oprze się wielu sztormom, dlatego, że oczywiście jest bardzo ważne patrzenie na to, co dzieje się w naszym kraju, naszej ojczyźnie, obecnie teraz odbywamy ten, ale trzeba patrzeć szerzej. Czyli to, co dzieje się również geopolitycznie.
No właśnie.
O tym mówię, bo to się zgodzę. Jeśli patrzymy tylko na nasze podwórko, to najlepiej byłoby tak, jak mówi Kostek. Ale niestety my jesteśmy tylko jednak częścią tej globalnego oceanu.
Globalnego potopu.
Potopu, dokładnie, już dzisiaj.
Ja myślałem, że my nie jesteśmy potopem, tylko tymi, co mają się ocalić przed potopem.
No właśnie o tym mówimy, dlatego że no jeśli patrząc nawet na to, co też obecna władza nam mówi wprost, już nie sugeruje, mówi wprost. Szykujmy się na wojnę, na przykład, bo tak jest. Albo na konflikt, wielki konflikt. On być może jest nieunikniony, a nawet dzisiaj jest bliżej niż dalej. Więc to też jest szykowanie tej Arki na tego typu, prawda, sztorm gigantyczny.
I to jest też super takie trudne, no bo wyobrażam sobie, że po tych 8 latach chaosu i zawirowań ludzie, którzy wybrali nową władzę, mogą myśleć, ale my po to wybraliśmy tą władzę, żeby oni nam nie mówili o wojnie, żeby oni zrobili wszystko, co jest możliwe, żeby nie było takich sytuacji, żeby nie było takich konfliktów, a oni przychodzą i mówią, słuchajcie, przygotujmy się.
A tu będę właśnie... Też
może to jest po prostu szczere.
Znaczy,
woda się podnosi, mamy pod nosem.
Ale chcę,
prawda,
powiedzieć, że oni to robią, bo na przykład odbudowa na realnej polityki międzynarodowej, którą ten rząd, i to jest jeden z największych jej sukcesów, jeśli patrzę na te 100 dni, odbudowa realnej polityki międzynarodowej, to jest wielkie osiągnięcie. Naprawdę. My normalnie zaczynamy budować sojusze, mówić nawet naszym partnerom z tego świata zachodniego też nieprzyjemne rzeczy, ale oczywiste często, jak na przykład to, że pomoc Ukrainie jest niezbędna i szybka i tak dalej. To, że Radosław Sikorski jedzie do USA, ja nie widziałem wizyty polskiego ministra spraw zagranicznych w ostatnich 20 latach, która odbiłaby się takim echem, który wydaje wywiady największym stacjom świata, który jest cytowany przez polityków świata zachodniego, największy. O kurczę, w końcu ktoś mówi nam, jak jest, no na nie. przykład.
No. Jak ktoś mówi twardo ze wschodniej Europy, to Amerykanie słuchają. Pamiętam,
nie mówi tylko o Ameryce.
Powiedział, że tylko wojna może zmienić granice w Europie i Ameryka się zatrzęsła od tego.
Ale mówię, tak,
bo oni ogólnie uważają, że jesteśmy wariatami trochę. To jest niebezpieczny kawałek świata.
Ja się zgadzam, tylko zwróćcie uwagę na to, jak zaczęliśmy odbywać trójkąt weimarski bardzo słusznie. W Europie, między innymi dzięki temu, że zmienił się rząd w Polsce, który natychmiast przyłączył się słusznie do tej inicjatywy czeskiej, którą bardzo wspieramy, na przykład produkcja amunicji, tak? Nie tylko dla Ukrainy, bo jej trzeba dostarczać, ale też dla nas samych tutaj, prawda, wewnątrz Europy, bo tego brakuje w magazynach. To jest realne działanie już i przygotowywanie tej arki właśnie na te wielkie sztormy chociażby, tak?
No, pytanie jest dla mnie takie zupełnie zasadnicze. Czy zdołamy obronić się przed standardową tendencją w takich sytuacjach, jak potop, prawda, i tak dalej, do tego, żeby jednak pójść na skróty. Nie martwić się procedurami, jakimiś tam demokracjami, jakimiś takimi rzeczami. I ja myślę, że to się właśnie w tych dniach decyduje.
Czy no będziemy... Tak, tak. Pytanie brzmi o to, jak tę arkę budować? Czy dlatego, że jakieś inżynierki wymyśliły, że tam nie może być dziur w dnie, to mamy te dziury łatać i tracić na to czas? Nie! Zbuduje się z tego, co jest, jakoś to popłynie. Ale zwróćcie uwagę, ale że od 10 minut dyskutujemy o potopie i budowaniu arki, nie wspomniawszy ani słowem, ani o Zielonym Ładzie, ani o kryzysie klimatycznym.
Jedną z części tego potopu to jest ten potop.
To jest część potopu, oczywiście.
To jest ten potop.
I tutaj paradoksalnie Kostek sam sobie przeczysz, bo mówisz, że trzeba by zrobić wszystko, żeby tego potopu nie było, ale ten potop kryzysu klimatycznego po prostu się dzieje.
Nie, ja nie mówię, że potopu ma nie być, ja mówię, że arka ma być.
Żeby przeżyć.
Na potop mamy mniejszy wpływ. Ale większy na arkę.
I teraz to, co jest też to pytanie, Jacek, które zadajesz, czy będzie tak, że może łatwiej by było pójść na skróty i właśnie to jakąś tratwę budować, to może być też... politycy mogą chcieć tak zrobić też pod naciskiem nawet własnych wyborców. Znaczy tych, którzy na nich głosowali. Nawet nie dlatego, że jest polaryzacja, populizm i taka sytuacja czy międzynarodowa, geopolityczna, ale nawet dlatego, że ci, którzy na nich głosowali, powiedzą, ej, a co tak wolno? Ej, ale czemu to jeszcze nie stoi? Czemu to jeszcze nie zbudowane? I tutaj jest ten moment, w którym nie tylko trzeba się zajmować tą polityką w gabinetach, ustawy i tak dalej, ale cały czas zajmować się tym, czym zajmowali się na przykład w czasie kampanii. Spotkania, rozmowy, tłumaczenie.
Bo tu jest spór perspektyw oczywiście, prawda? Bo słyszymy, ja już kilka razy słyszałem, że teraz nie zajmujmy się tymi żabkami, tym Zielonym Ładem, tym wszystkim, mamy wojnę. Ale przecież będziemy mieli tej wojny coraz więcej.
Właśnie dlatego, że tymi żabkami się nie zajmujemy.
Coraz mniej, ale to jest optymistyczna wizja, Agnieszko, że wyborcy będą tak bardzo się martwili i dociskali. Ja się boję, że wyborcy będą od tego, żeśmy was wybrali, żebyśmy my nie musieli już się tym martwić, zrób ta coś i nie zawracajcie nam głowy.
Drugie zdanie rządzących jest również to, żeby właśnie uświadamiać obywateli i też wciągać ich w realną rozmowę i debatę o tym właśnie, jak sobie poradzić z takimi zagrożeniami.
Chcę powiedzieć, to jest ogromne zagrożenie, bo też reakcja zwykłych ludzi, rozmawiamy o metapoziomie na razie, prawda? Ale tak. Reakcja zwykłych ludzi, jak ich tak straszymy, jak straszymy,
to
oni się zastanawiają, gdzie kupować mieszkania, w Hiszpanii czy w Portugalii, prawda? Jak trzeba będzie uciekać. Nie o to nam chodzi, prawda? I wydaje mi się, że ja bym wolał, żeby...
W Hiszpanii, w Portugalii, ale w górach. Nie na wybrzeż.
Ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali, jak przeżyć tu. Prawda? I na przykład ten, prawda, może głupi pomysł, żeby tam, prawda, sponsorować budowę prywatnych schronów.
No myśmy tutaj już
bekę przytoczyli. Ale zerowy VAT na materiały dla schronów.
Tak, schroniska powstała
cała siedla schronów.
Może zyskać pochlast.
Te drapacze schronów do niebo.
Wszystko można wyśmiać i potem nic nie zrobić, ale jednak lepiej się pośmiać i coś zrobić. I mi się wydaje, że jeżeli VAT nie jest rozwiązaniem, to może są inne rozwiązania i trzeba się się tym poważnie
zająć. Ale bardzo poważnym nie zadaniem tylko... jest na przykład ustawa o obronie cywilnej, prawda, tak która jest. Ma tak być jest, procedowana. Tylko,
wiesz, jak teraz zacznie się rząd zajmować organizacją tego wszystkiego, to za 6 lat już będziemy mieli tam 5 schronów. Tak? Mi się wydaje, że raczej trzeba pójść drogą amerykańską, to znaczy zachęcić ludzi i ułatwić przygotowanie w rodzinach, w okolicach, w sąsiedztwach, prawda? Żeby nie zrzucać wszystkiego na rząd. Jakby premier Tusk chciał gdzieś taki mały schron w Warszawie zrobić, oferuje ogródek, można taki pokazowy.
Chyba w KPRM-ie myślę, że jest schron.
Na pewno.
Nawet na 100%.
Nawet krążą legendy o korytarzach, tak. które tam i tak dalej, i tak dalej. Teraz, przepraszam, znowu przeciągnęliśmy 30 sekund, żeby to się nie powtórzyło. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert byli z nami. Ogromnie wam
miłego
dziękuję.
Miłego dnia, do widzenia.
Poranek wydawał Maciej Jarząd, zrealizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję.